Dzień dobry, witam serdecznie. Chwała Bogu. Cieszę się bardzo, że kolejny rok możemy spędzić tu pośród Was i dziękuję za Waszą gościnność, ale też bardzo dziękuję za przywilej tego, że mogę stanąć przed Wami i podzielić się Bożym Słowem. Drogowo dzieli nas ponad 700 kilometrów. Gdy pójdziecie kawałek stąd, natrafiacie na morze. My nie dosłownie, ale natrafiamy na góry. Więc może tych różnic jest wiele. Jesteśmy z różnych społeczności. Można by nawet powiedzieć tak najprościej, nawet z różnych denominacji, jeżeli ktoś by się chciał czepiać. Ale chciałbym jedną rzecz dzisiaj powiedzieć. Łączy nas żywy Bóg. I chciałem to powiedzieć z wielką powagą, bo za chwilę powiem dlaczego. Łączy nas żywy Bóg, który potwierdza swą obecność, który jest Bogiem żyjącym i działającym. Jeżeli dzisiaj w Twoim sercu choć przez chwilę zrodziła się wątpliwość, którą szatan zasiewa, czy tak naprawdę, czy na pewno, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć naprawdę i na pewno. Rozmawialiśmy kiedyś z bratem Grzegorzem o tym, czy mógłbym usłużyć, czy usłużyłbym tutaj wśród Was, ale nie mówiliśmy w ogóle na żaden jakikolwiek temat, czy cokolwiek, bo właściwie wiemy, że to Duch współdziała we wszystkim ku dobremu. Jeżeli słuchaliście dzisiejszego poselstwa, tego, które było przed chwilą, to dokładnie wiecie, muszę zrewidować swoje notatki, o czym dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. Bo Bóg położył mi na sercu już jakiś czas temu jeden temat, temat radości. I jeżeli dzisiaj macie jakiekolwiek wątpliwość, to wiecie, że przystąpiliście do Boga żywego. Do Boga, który współdziała we wszystkim ku dobremu. Nie rozmawialiśmy na ten temat, nie mówiliśmy o tym. Połowę moich notatek muszę sobie dzisiaj wyrzucić. Pewne rzeczy były już powiedziane. Bóg zaplanował to spotkanie. Bóg zaplanował ten czas. A ja dzisiaj w krótkich słowach chciałbym Wam powiedzieć na temat radości, na temat tego, co było już powiedziane na wstępie. Przystąpiliśmy do Boga żywego. Do Boga, który jest Bogiem cudów. Do Boga, który jest bliski każdemu z nas. Który jest gotowy, aby odpowiadać na Twoje potrzeby, na Twoje pragnienia. Bóg jest zainteresowany Twoim i moim życiem. Jest realnym Bogiem. On jest dzisiaj tutaj obecny. To On przygotował ten czas i za to Mu jestem wdzięczny. Tak samo jak za to, że mogę stanąć przed Wami i to powiedzieć. Wczoraj, gdy przyjechaliśmy późnym wieczorem, wybraliśmy się na miasto, przejść się troszkę, odreagować po podróży. Jedną rzecz zauważyłem, z pewnością też ją zauważacie, nie da się tego nie zauważyć. Co? Reklamy. Reklamy są dzisiaj wszechobecne. Są wokoło nas. Codzienna telewizja, radio, internet, prasa bombarduje nas setkami reklam. Taka jest rzeczywistość i właściwie czy nam się to podoba, czy nie, to ją zauważamy w ten czy inny sposób. Nie wiem, czy zauważyliście, ale co jest ciekawe, że reklama nigdy nie przedstawia ludzi smutnych, zmartwionych, cierpiących. A jeżeli takowie są, ja nie mówię tu o specyficznych kampaniach reklamowych, ale ta tradycyjna, zwykła reklama, jeżeli nawet taka się znajdzie, to z pewnością tylko po to, aby pokazać, jak sięganie po promowany produkt rozwiąże ten smutek, rozwiąże ten problem, który się pojawił i zamieni w coś, czego oczekujemy, w tą radość. Ta handlowa logika jest oparta na bardzo prostej zasadzie. Na ciągłym dążeniu ludzi do szczęścia. Pragnieniu bycia szczęśliwym. Pragnieniu odczuwania szczęścia, bycia zadowolonym, radosnym, uśmiechniętym, czyli wszystkim tym, co jest odznaką wewnętrznej radości, przeżywania tego bardzo specyficznego uczucia. Smutkiem nie da się przyciągnąć ludzi. Ale to tyle reklama. List Jakuba 1:2, znany fragment, jeden werset, na którym właściwie dzisiaj chciałbym się oprzeć, ale popatrzeć na radość troszeczkę z innej strony. To nie jest tak, że pierwszy raz sięgnąłem po ten fragment, ale wiecie, po raz kolejny czytając ten fragment, odkryłem go na nowo. Bóg pokazał mi to słowo troszkę z innej strony, z innej perspektywy. Bo to słowo jest zaskakujące. Gdy czytam go po raz kolejny, to zastanawiam się, może moje tłumaczenie jest nie takie. A może Jakub popełnił jakiś błąd? Dlaczego? Czytamy tak, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, dobrze, radość, rozumiem. Bracia i siostry moje, gdy rozmaite próby, w innym tłumaczeniu czytamy doświadczenia, przechodzicie. Czy Jakub się nie pomylił? Tak prosto, tak zwyczajnie. Nie wiem, czy czytając ten fragment, gdy czytałem go wiele razy, skupiałem swoją uwagę na słowie radość, to było najważniejsze, poczytujcie to sobie z największą radość, bracia moi. Dobrze brzmi, ale gdy próby i doświadczenia przechodzę, co to ma wspólnego z tym, co rozumiem pod pojęciem radość? Panie, czym jest prawdziwa radość? Nie wiem, czy zauważyliście może, ale w naszej kulturze utrwalił się taki pogląd, że chrześcijanin to co najmniej człowiek poważny. Albo to taki człowiek, któremu nie przystoi pewne zachowanie, może też pewne oznaki nie należałoby uwidaczniać za bardzo. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to często usłyszałem, nie zachowuj się tak. Teraz, gdy człowiek jest starszy, to czasami usłyszy, nie zachowuj się tak. Więc co to ma wspólnego z radością? Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy różne doświadczenia i próby przechodzicie. I sobie myślę, Panie, jak wiele rzeczy nie rozumiem. Jak przez wiele rzeczy potrzebuję, abyś Ty mnie przeprowadził. Jak wiele rzeczy potrzebuję, abyś mi na nowo pokazał, na nowo odkrył. Jak wielu rzeczy na nowo potrzebuję doświadczać Ciebie. Całym moim tchnieniem. Wszystkim tym, kim jestem, abym mógł zrozumieć pojęcie radości tej, którą Ty widzisz. Tej, którą Ty chcesz, abym zobaczył. Nie ta, która istnieje w tym świecie. W różnej postaci. Ale, no właśnie, chrześcijanie. Dla wielu ludzi prostą rzeczą jest wytknięcie chrześcijanom ponuractwa. I z tym może też się spotkaliście. I często to jest jedyny powód, ażeby omijać je z daleka. Czy chrześcijanie zapracowali na taki obraz? Nie wiem, może czasami tak. Ale może, jeżeli czasami patrzę na pewne rzeczy, to wynikają one z głębokiej wiary. Z poczucia i z przekonania, że tak, a nie inaczej jest właśnie dobrze. A przeciętny obserwator nie odróżni tego chrześcijaństwa, o którym myśli, od prawdziwego przeżywania, prawdziwej relacji z Bogiem, która może objawiać się w różny sposób i wcale jej nie muszę rozumieć. I może czasami bywa ona dla mnie obca, ale ona jest. Bo to prawdziwa relacja z żywym, świętym Bogiem. Paweł pisał, dzisiaj wielu rzeczy nie rozumiem. Ja parafrazuję. Dzisiaj wielu rzeczy nie rozumiem. Ale idąc dalej, mógłbym powiedzieć za nim, ale będę miał całą wieczność, aby zrozumieć, aby pojąć, aby zaczerpnąć, aby doświadczyć. Bo jak ogarnąć nieogarnięte? Bo jak zrozumieć niezrozumiałe? Jak pojąć rzeczy, których nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć? Ale z pewnością też jest wielka grupa chrześcijan, którzy nie zgodzą się z tym, co przed chwilą powiedziałem, widząc taki, a nie inny obraz radości chrześcijańskiej. Może są tacy, którzy podejmują niesamowity wysiłek w swoim życiu, ażeby zmienić ten obraz, ażeby jakoś na niego wpłynąć, ażeby pokazać coś innego. I wcale to nie dziwi. I nie powinno dziwić. Dlaczego? Dlatego, że choćby nawet wspomniany wcześniej Paweł w liście do Filipian 4:4 wzywa nas, mówiąc, radujcie się zawsze w Panu. Powtarzam, radujcie się. Więc ten wielki mąż Boży mówi do nas, radujcie się. Niech to będzie oznaką, ta radość, która wypływa z relacji, z czegoś głębszego, z czegoś trudnego, z czegoś niepojętego, z czegoś, czym nie zawsze się zgodzę, z czegoś, czym nie zawsze jestem w stanie się zgodzić i powiedzieć na to tak i amen. Radujcie się zawsze. Niesamowicie ważna rzecz w tym wersecie. Radujcie się w Panu. I to jest inny rodzaj radości. Radości, która wypływa z relacji. Z relacji, która musi być pogłębiana, która nie kończy się w momencie spotkania z Panem Jezusem po raz pierwszy. To początek drogi. To początek zagłębiania się. To początek niesamowitej przygody, cudownego życia, które będzie trwać. Radujcie się w Panu. to coś innego, to coś głębszego. To nie tylko uśmiech na zewnątrz i rozpacz w środku, to coś, co wypływa z wewnątrz i objawia się na zewnątrz. Ja nie mówię tutaj o jakichś tam, wybaczcie stwierdzenie, głupkowatych uśmiechach i płytkiej radości, bo nie o tym mówi Boże Słowo. Bo jak wytłumaczyć komuś, że mam radość nawet wtedy, gdy coś mi doskwiera? Jak wytłumaczyć komuś, że moja radość płynie z choroby, z cierpienia? Że cierpię radość nawet wtedy, gdy wszyscy wokoło odwracają twarz, żeby nie zobaczyć łez? Tego się nie da wytłumaczyć, jeżeli tego nie doświadczę. Przybliż się do Pana, a On przybliży się do Ciebie. To niesamowita relacja. Relacja, którą zaczynasz budować w momencie, gdy po raz pierwszy się z Nim spotykasz, ale wchodząc coraz głębiej w te relacje, zaczynasz odkrywać wielkie rzeczy. Bóg przesuwa góry, jakkolwiek one się nazywają, tak jak słyszeliśmy. I Bóg mówi o górach twojego życia. On nie oczekuje od nas wiary, która miałaby przesunąć tą czy inną górę, którą widzę, ale radość z przenoszenia gór wtedy, gdy inni mówią, że to jest niemożliwe. Wtedy, gdy inni już mówią, że tu już się nie da nic zrobić. Czy wtedy również czerpię z tej radości? Niestety czasami wysiłki wielu ludzi, którzy może powtarzają ciągle pewne wersety nawet, znane na pamięć fragmenty, wysiłki ludzi, grupy, która należy do Chrystusa, kończą się niepowodzeniami. I można by wtedy, i pada wtedy to proste pytanie, dlaczego tak jest? Gdzie jest źródło tego niepowodzenia? Oczywiście powodów może być wiele. Sam może dobrze je znasz dzisiaj. Co będzie powodem tego, że te góry nie są usunięte? Ale może czasami jest to, że tak naprawdę nie rozumiem, czym jest radość. Z jednej strony oczywiście nikt nie chce być smutny i cierpiący. Nikt nie chce być człowiekiem żyjącym bez radości. Trudność zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy określać, czym ta prawdziwa radość jest. Tu rodzi się prawdziwy problem. Co ciekawe, jak bardzo różnimy się czasami w określaniu tego, czym jest radość. Potocznie oczywiście utożsamiamy radość z uśmiechem, z wesołością, z poczuciem humoru, z odczuwaniem przyjemności, satysfakcji. I tak bez wątpienia jest. Ale smutek kojarzy się z płaczem, powagą. Czy zawsze? A znacie takie proste przysłowie, może stwierdzenie bardziej, to by było trafniejsze określenie, że są łzy radości? Troszkę zaskakujące. A wyobrażacie sobie dziwną wesołkowatość w tak poważnym, acz radosnym momencie, jakim na przykład, tak myślę, są zaręczyny? Przecież z jednej strony mamy do czynienia z niezwykle radosną chwilą, z radosnym wydarzeniem dla wielu osób, dwoje młodych ludzi, którzy chce spędzić swoją przyszłość, wielkiej radości, chce przeżyć tą chwilę, a jednak towarzyszy temu jakaś niesamowita, głęboka powaga. Więc mamy problem z radością, z określeniem prawdziwej, głębokiej radości. Tego problemu nie ma w Bożym Słowie, jak czytaliśmy. Tam to jest jasne i proste. Ale my byśmy chcieli pewne rzeczy odbierać inaczej. Taki gość, który miał na imię Seneca, bardzo dawno temu powiedział: Verum gladium res severa est, czyli prawdziwa radość jest rzeczą poważną. Prawdziwa radość jest rzeczą poważną. Z poważnymi rzeczami bywa czasami tak, że nawet jeżeli bardzo pragniemy, to się boimy, dlatego żeby nie ponieść porażki. Dlatego z wielu rzeczy rezygnujemy. I to jest niesamowity problem wielu wierzących ludzi. Radość może być rzeczą poważną, ale dlatego, że jest czasami rzeczą poważną, nawet jeżeli to jest radość, to rezygnujemy z wielu rzeczy i zadowalamy się małymi rzeczami. Zadowalamy się pewnymi okruchami, pewnymi substytutami, nie czerpiąc z pełni, która jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie, jak czytamy w Bożym Słowie. I bardzo często jest tak, że idziemy na kompromisy, a wiemy, że chrześcijaństwo nie znosi kompromisów. I bierzemy rzeczy małe i cieszymy się małymi rzeczami, a Bóg mówi, że chce nas obdarować czym? Kawałkiem błogosławieństwa niebios, tak? Jesteście ze mną? Nie, Bóg mówi, chcę was obdarować całym duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli gdy Bóg mówi całym, to mówi o wszystkich, o rzeczach, które nie rozumiem. O rzeczach, których może dzisiaj nie jestem w stanie pojąć i ogarnąć, ale Bóg mówi, chcę ci to dać, twoje życie. Co stoi na przeszkodzie? Myślę, że ta przeszkoda jest przede wszystkim w nas. Czasami chcemy zadowolić się małymi rzeczami. To, co słyszeliśmy dzisiaj. Jak bardzo często sami siebie okradamy, dosłownie, z wielkich Bożych błogosławieństw. Jak często zaczynasz swoją modlitwę, Panie, jeżeli tylko możesz, Boże, jeżeli byś mógł, to proszę Cię. Ja nie mówię tutaj o wytypowaniu liczb totolotka. Nie, nie, jestem daleki od tych rzeczy. Ale jak często okradamy siebie, zaczynając, Panie, jeżeli tylko możesz, to proszę Cię, uczyń to i tamto. Więc chciałem zapytać siebie przede wszystkim, ale też Ciebie, drogi słuchaczu, kto inny jak nie On? Jeżeli przystąpiliśmy do Boga żywego, który wszystko ma w swym ręku, to kto inny jak nie On może? A my byśmy chcieli Go tak troszeczkę nie obrazić, pójść taką inną drogą. Panie, jeżeli tylko możesz, to proszę Cię, daj mi to. A On mówi, chcę Ci dać całe duchowe błogosławieństwo niebios. Przystąpmy do Boga żywego. Zaczerpnijmy z Niego. Nie zadowalajmy się substytutami oryginalnych rzeczy, bo one i tak zawsze będą marną i nędzną podróbą. I wiem, że z takimi rzeczami nieraz mieliście w życiu do czynienia. Powiedzcie, jak długo wytrzymały. Ile razy musieliście kupować to samo, bo pozornie zaoszczędziliśmy na oryginalnym, drogim produkcie. I w końcu kupiłem 4 tańsze, wyszło mnie 3 razy drożej. I czasami tak jest w naszym chrześcijańskim życiu. Zadawalam się pewnymi rzeczami, nie chcąc czerpać ze źródła. A Bóg mówi, przyjdź do mnie, weź. Czerp z radości, które płynie przez doświadczenia, o których często powiem, nie podobają mi się. O których często będę mógł powiedzieć, że nie chcę takich doświadczeń. Wiecie, gdy czytam kazanie na górze, nie chcę czytać całego, bo jest to obszerny tekst, bardzo głęboki, ale jeden fragment, który chciałbym wam z tego kazania przypomnieć, bo wiem, że znacie dosłownie każdy ten wersetów. 5 rozdział Ewangelii Mateusza i tam chciałbym, abyśmy zerknęli na wersety 11. W każdym z tych błogosławieństw jest użyte słowo błogosławiony. Inaczej błogosławiony znaczy szczęśliwy, czyli jakby wprost wiążąc to radosny, ten, który czerpie radość, ten, który czerpie szczęście. A więc zobaczmy w 11 wersecie, kto jest tak naprawdę błogosławiony, szczęśliwy, radosny. Nie wiem, czy was to zaskoczy, ale wiem, że znacie ten fragment. Błogosławiony, błogosławiony, radosny, szczęśliwy jesteś kiedy? Jesteś wtedy, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Więc mam kolejne proste pytanie, które mi się nasuwa. Czy Mateusz, pisząc te słowa, też się pomylił? Czy też coś nie tak odebrał od Ducha Świętego? Czy coś nie tak przetłumaczyli ci, którzy wzięli oryginalny tekst i przekazali go nam w takiej, a nie innej formie? Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, i gdy kłamliwie o was mówić będą, wtedy będziecie prawdziwie błogosławieni. Jedna rzecz, ze względu na mnie. Bo nie żyję już ja, w innym miejscu czytamy, ale żyje we mnie Chrystus. I to już nie ja. I to już nie ze względu na mnie, na to jak wyglądam, kim jestem, co robię, co mówię. Ale jeżeli żyje w tobie, we mnie Chrystus, to będziesz szczęśliwym człowiekiem, gdy cię takie nawet rzeczy spotkają. I czy teraz potrafię zrozumieć radość? Nie. Może dalej nie potrafię, ale jedno wiem. Chcę ją przeżywać. Chcę o niej mówić, bo mogę ją znaleźć w tym, który dał wszystko. Wszystko dla mnie i dla ciebie. I nie zawahał się, aby pójść na krzyż. Ten pierwszy werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby, doświadczenia przechodzicie. Czy w tym również jestem w stanie odnaleźć radość? Próby, doświadczenia, trudne rzeczy. To może być bolesne. W najmniejszym stopniu może czasami niepokojące. Ale Jakub czy Mateusz mówi nam, byśmy upatrywali w nich powody do radości. Co jest ciekawe w tym wszystkim, że ta radość wypływa przede wszystkim z perspektywy tego, co przed nami. To dlatego również w tych rzeczach można znaleźć radość, bo one mówią o czymś, co jest przed nami. Oczywiście jest wiele innych fragmentów, gdzie słyszeliśmy o innym wymiarze tej radości. I to też jest Boże Słowo, i to też jest zapisane bardzo wyraźnie. Ale znajdujemy też takie miejsca. W obydwu tych przypadkach może to wezwanie do radości i szczęścia bywa czasami mało zrozumiałe. Ale jak mówię, ze względu na tą perspektywę, która pozwala zobaczyć radość jako wewnętrzną prawdę, coś, do czego mogę dążyć. To błogosławieństwo mówiące o prześladowaniach jest dopełnione pewną niesamowitą obietnicą. Tą perspektywą, którą możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy jesteś Bożą własnością. Jaką? 12 werset, następny zaraz po tym wszystkim mówi: radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Czyli jest dla nas przygotowane coś głębszego, coś większego, coś, co dopiero przed nami, coś, co najlepsze dopiero nas spotka. Dzisiaj jesteśmy tu i teraz. Jutro nie wiem, czy będziemy. Jutro do nas nie należy, mówi Boże Słowo. Nie jesteśmy w stanie. Nawet daleko sięgnąłem. Jutro to bardzo odległa przyszłość. Nie wiem, co będzie za chwilę. Ale jednak w Nim, w Panu Jezusie Chrystusie jest coś więcej. To, co przed nami. To, co najlepsze, dopiero przed nami. Dlatego jeszcze raz powiem, przystąpmy do Boga żywego. Pełnia radości możliwa jest tylko i wyłącznie ze względu na tą perspektywę. Ze względu na to, co przed nami. Perspektywa bycia doskonałym i spełnionym. Tam, u Jego boku, przed Jego świętym tronem. To, do czego tak naprawdę zostaliśmy powołani. To, do czego tak naprawdę zostaliśmy wezwani. Najlepsze dopiero przed Tobą. Jest takie opowiadanie pisarza Franza Kafki. Pozwólcie nam małą prywatę. Znacie z pewnością, może większość z was przerabiała taką książkę, którą napisał Franz Kafka pod tytułem Proces. Proces Kafki. Potocznie zwykło się mówić. Pamiętam, kiedyś na jednej z lekcji języka polskiego pani profesor zaprosiła do odpowiedzi mojego kolegę, zadając mu proste pytanie, oczekując odpowiedzi na nie. No, wydawałoby się banalne. Kto jest głównym bohaterem procesu Kafki? Więc mój kolega z takim niesamowitą pewnością i przekonaniem swojej wiedzy, odpowiadając na pytanie pani profesor, mówi, że jak sam tytuł wskazuje, głównym bohaterem procesu Kafki jest Kafka. No, po czym otrzymał adekwatną ocenę do swojej odpowiedzi. Natomiast poproszony o tę samą odpowiedź na samo pytanie jego kolega z ławki z tą niesamowitą radością na twarzy odpowiada na pytania, mówiąc, jak mój kolega wspomniał, i na tym się skończyło, więc dostał adekwatną ocenę do swojej odpowiedzi. Ale ten sam Franz Kafka napisał pewne opowiadanie, które mówi o tym, że na zamku umiera stary król. Właściwie to są już jego ostatnie chwile, ostatnie bicie serca, ale król przed wydaniem ostatniego oddechu chce przekazać swojemu przyjacielowi, którego nie ma w tym miejscu, gdzie on jest, pewną niesamowicie ważną wiadomość. Dlatego wzywa posłańca i mówi mu, jaka jest sprawa, że za miastem, w małym domku mieszka człowiek, który musi usłyszeć wiadomość od króla. Mówi do niego, obojętnie co, zanieś mu tą wiadomość. On musi ją usłyszeć. Posłaniec chce iść, ale wiecie, nie jest w stanie nawet wyjść z pierwszej komnaty, ponieważ tak ogromny tłum tłoczy się przed drzwiami królewskiej komnaty, czekając na dalsze wydarzenia. Nie jest w stanie się przebić przez tysiące ludzi tłoczących się w tej komnacie, na dziedzińcu i nawet przed samym zamkiem. Setki tysięcy ludzi zapełniają uliczki miasta i posłaniec zaczyna zdawać sobie sprawę, że z tego, że jest na straconej pozycji, a w małym domku za miastem czeka człowiek. Oto dziś ten król to żywy, święty Bóg. To nie jest stary król, to nie jest stary człowiek, to nie jest starsza osoba, tak jak niektórzy chcieliby sobie wyobrażać, ale potężny król. Żywy, święty Pan Panów i Król Królów, który chce przekazać bardzo ważną wiadomość. Niesamowicie ważną wiadomość. Ta wiadomość jest tak istotna i tak ważna, że w Słowie Bożym używa do tego w różnym czasie, w różnym miejscu trzech posłańców. Proroka Sofoniasza, proroka Izajasza i świętego Pawła. A jaka jest ta wiadomość, która ma dotrzeć do tego człowieka w domu? Bardzo prosta. Radujcie się, bo Pan jest blisko. Prorok Sofoniasz mówi, ciesz się i wesel z całego serca, córko Jeruzalemu. Pan jest pośród ciebie, już nie będziesz się bała złego. Posłaniec Izajasz mówi, głośmy z weselem, Bóg jest między nami. A Paweł? Paweł, to co słyszeliśmy już dzisiaj. Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam wam, radujcie się. Człowiekiem w tym małym domku na skraju miasta jest każdy z nas, ty i ja. Bo nawet będąc wierzącymi ludźmi, potrzebujemy czasami jeszcze raz usłyszeć właśnie tą wiadomość. Radujcie się w Panu, powtarzam wam, radujcie się. Radujcie się, bo czas jest bliski. Tej radości musimy się uczyć, ona nie jest prosta. Nigdy nie była. Przecież czekamy z utęsknieniem na prawdziwą radość. Przecież nikt z nas nie chce oglądać zimnych twarzy, obojętnych wspomnień. Przecież nie wystarczają nam jakieś płytkie dowcipy czy jakaś powierzchowna wesołkowatość. Dość czasami mamy społecznego narzekania i tego wszystkiego, co się dzieje. Przez wiele ostatnio razem przeszliśmy. Wiele rzeczy ostatnio nas dotykało. Z wielu rzeczy musieliśmy doświadczać w ostatnim czasie. Ale jednak, może jesteś dzisiaj zmęczony życiem. Może z jednej strony masz dość takiej byle jakiej rzeczywistości, nudy. Dlaczego? Może dlatego, że serce tak naprawdę szuka prawdziwej, głębokiej, nieustającej radości. Ale czy naprawdę chcesz tej wiadomości od Boga? Czy naprawdę dzisiaj chcesz odebrać dokładnie tą wiadomość od Boga? Czy jesteś na nią gotowy? Ja nie pytam, jak długo jesteś w kościele, w zborze. Bo to nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic wspólnego z tym wszystkim, o czym mówimy. Bo my mówimy o żywej relacji. O czymś, co nie nadgryzie czas. O czymś, co powinno być moim punktem zainteresowania każdego dnia, w co powinienem wchodzić głębiej i głębiej, co powinno być sensem i treścią każdego dnia mojego życia. Zerknąłem do encyklopedii, tam znalazłem taką definicję radości, w dużym skrócie. W dużym skrócie brzmi ona tak, że radość to jest stan emocjonalny, który wyraża uczucie całkowitego spełnienia. Jedno ważne słowo, całkowitego spełnienia. Nie może być częściowej radości. Nie ma czegoś takiego jak częściowa radość. Powierzchowna radość. To nawet nie jest namiastka radości. A Ale jeżeli chcesz mówić o radości, jeżeli chcemy przeżywać prawdziwą radość, to jedyną, całkowitą, spełnioną radość możemy mieć tylko w Nim. Ta radość będzie przez chwilę uśmiechu, ale i przez chwilę cierpienia. Przez chwilę pełnego spełnienia, ale też przez chwilę niesamowito ciemnej doliny, o której mówi nam psalmista, gdy wlewa swoje uczucia, mówiąc: choćby nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Ja nie wiem, jak dzisiaj się nazywa Twoja ciemna dolina. Ona może mieć różne nazwy. Ona może przybierać różne formy. Ale czy w tym wszystkim, będąc tam, w tej ciemnej dolinie, w beznadziei, w różnej sytuacji życiowej, czy mogę powiedzieć: choćbym nawet szedł ciemną doliną, będę się radował, bo to z tego płynie, bo Ty jesteś ze mną. Bo wiem, co znaczy prawdziwa radość. Temu posłańcowi z tej przypowieści, Franca Kafki, przeszkodził tłum. Co to za tłum, co to za przeszkoda, która przeszkadza dzisiaj Tobie, drogi przyjacielu? Co to może być za przeszkoda, abyś nie był, że nie możesz odczuwać pełni radości? Że wydaje się, że nie jesteś w stanie odczuwać pełni radości. Czym może być ta przeszkoda? A może to lęk? Lęk przed tym, aby się nie wychylać. Lęk przed tym, przed wyróżnieniem się od innych. Lęk przed wyśmianiem, przed doświadczeniem może nawet, przed przykrymi słowami, lęk przed tym, że ktoś na ciebie krzywo popatrzy, że wytknie cię palcem i oto ten fanatyk, nawiedzony. A może prosty lęk przed wielkimi rzeczami. Z wielu rzeczy się okradamy, z wielu rzeczy nie czerpiemy, dlatego że boimy się wielu rzeczy. Słowo Boże, prosty przykład, Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy usilnie dążyli do darów duchowych. Tam jest powiedziane: usilnie zabiegajcie o dary duchowe. Znam ludzi. I kiedyś też byłem jednym z nich, którzy omijali ten fragment, bo co by było, gdyby Bóg mi dał? Co by było, gdyby Bóg mi dał coś, na co nie jestem przygotowany, gotowy? Ale to się rodzi wtedy, gdy mierzę to swoimi siłami. Bo wtedy, gdy już kompletnie nie mam sił, to Bóg zaczyna działać. I wtedy On daje nam to, co On uważa za najlepsze. I wtedy On napełnia nas swoją siłą z góry do tego, abyśmy byli gotowi zrobić to czy to tamto. Nie mamy czasu, nie chcę przedłużać, ale znamy przykłady z Biblii wielu osób, którzy powiedzieli: Panie, nie nadaje się. Panie, to nie ja. Byli tacy, którzy uciekali. A Bóg wypełnił swój plan i działy się wielkie rzeczy. Działy się wtedy, gdy już naprawdę wszystko, co ludzkie, zawiodło. Gdy ludzkie rzeczy odeszły na najdalszy plan, wtedy zaczęły dziać się wielkie rzeczy. I w Twoim, moim życiu ludzkie rzeczy muszą odejść na daleki plan, aby mogły dziać się wielkie rzeczy. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć, zaświadczyć o tym, że dzieją się wielkie rzeczy. Tak, dzieją się wielkie rzeczy. Nawet w momentach, których się nie spodziewamy. Jest taka pieśń, która u nas w zborze często jest śpiewana. Nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. Ty się nie zmieniasz. Jesteś wciąż ten sam i działasz. I dzieją się wielkie rzeczy. Wydawałoby się, że ostatni okres, który przeżywaliśmy, jeden z gorszych, nieznanych nam czasami do tej pory okresów, zamknięcia, izolacji, to okres, który jakoś musi negatywnie wpłynąć na naszą społeczność, na nasz zbór, na to wszystko, co się dzieje. Powiem Wam jedną rzecz na świadectwo Bożej wielkości. Dzieją się rzeczy niesamowite. Przychodzą ludzie, do których nigdy byśmy nie dotarli, którzy nigdy wcześniej nie usłyszeliby może Ewangelii, dlatego że po prostu z nudów kiedyś w domu włączyli komputer i akurat włączyli przekaz nabożeństwa. Przychodzą do społeczności i są dzisiaj społeczności. Dzięki Bogu takie rzeczy się dzieją. I pomimo tego całego strachu, paraliżu, który w wielu osobach jest, który wielu jest zakorzeniony głęboko, Bóg jest ponad tym. Wtedy, gdy nie widzę, On działa. Wtedy nawet, gdy nie czuję, On działa. Bo On się nie zmienia. Wiem, że problem jest we mnie. Tą przeszkodą może być lęk. Bo ludzie nie chcą myśleć o tym, co przed nimi. Ważne jest tu i teraz. Ważne jest to, co dzisiaj, nie to, co jutro. Ale przeszkodą może być wiele innych rzeczy, których już nie chcę nazywać, ale o których może wiesz. Ale jednej rzeczy chciałbym sobie i wam życzyć. Nieskrępowanej niczym, prawdziwej, głębokiej radości, która może wypływać z wielu rzeczy, czasami bardzo trudnych, czasami niezrozumiałych, może niepojętych dla tych, którzy są wokoło. Ale to tak naprawdę w wielu przypadkach nie ma znaczenia, czy ktoś to zrozumie, czy nie. Jeżeli jesteś w żywej, czystej relacji z Bogiem, to tak naprawdę jest On i jesteś Ty. On rozumie i wie, a z Ciebie to płynie. Pogłębiana codziennie coraz bardziej relacja, prawdziwa, żywa relacja z Bogiem. Pamiętacie króla Dawida? Dawid, gdy szedł przed Arką Przymierza, tańczył. Czy był zrozumiały? Nie. Nawet jego własna żona, parafrazując, gdzieś tam może na boku zasłaniała swoje oczy i pukała się w czoło, widząc to, co król wyczyniał. Ale czy to miało jakieś znaczenie do Dawida? Nie. Żadnego znaczenia nie miało to do Dawida. Dlatego, że wiedział, przed kim stoi. Wiedział, kto jest jego prawdziwym źródłem. Wiedział, skąd może czerpać prawdziwą radość i komu tak naprawdę się ona należy. Bo wiedział, skąd wypływa. I to nie miało znaczenia, czy patrzył na niego tłum, ludzie, co o nim myśleli. Tak naprawdę wiedział, że chce przez to oddać Bogu chwałę i z tego czerpał radość. Tak się w nim objawiała. Jak objawia się twoja radość? Czy może w poważnej, posępnej minie, bo dziś niedziela? A czy może czerpiesz ją właśnie wtedy, gdy przechodzą przez doświadczenia i próby? Wtedy, gdy jest naprawdę trudno. Wtedy, gdy naprawdę zaczynam rozumieć, co znaczy słowo radość, o którym mówi Boże Słowo, które wprowadza mnie Bóg coraz głębiej i głębiej, abym mógł zrozumieć innych, abym mógł popatrzeć na mojego brata i siostrę i cieszyć się jego radością i zrozumieć proste słowa: cieszcie się i radujcie się, bo czas jest bliski. Tego życzę sobie, ale też jego życzę wam, abyście mogli przeżywać prawdziwą radość, niczym nie zmącą, bo to, co najlepsze, jest przed nami. Amen.